Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie z naszym gościem. Gościem dnia Radia Gdańsk jest minister Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie ministrze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, uczestniczy pan w 31. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Rozmawiacie o przyszłości Europy w bardzo trudnym dla naszego kontynentu momencie. Co do przyczyn tych kryzysów, chyba wszyscy są zgodni, ale czy pojawiły się już jakieś idee, które pomogą nam wyjść z tego trudnego momentu w dziejach?
Tu przede wszystkim jedna, to nawet trudno uznać za szczególną ideę, rzecz oczywista, ale nie przez wszystkim, zwłaszcza w Europie Zachodniej, uzmysłowiona. To znaczy, no, jeżeli w znacznej mierze przyczyną kryzysu obecnych są wysokie ceny energii będące wynikiem świadomego działania wieloletniego Rosji i później agresji na Ukrainę, no to najprostszą metodą szybkiego zaradzenia temu problemowi jest zwycięstwo Ukrainy po prostu. Pobicie Rosji, rozpad systemu politycznego Rosji i wtedy powrócimy do normalnego handlu również surowcami energetycznymi. To jest rzecz oczywista. I tutaj Niemcy, Francuzi są tacy, którzy nawet tam demonstrują, że właśnie, żeby nie za ostro z Rosją, że może trochę mniej tych sankcji, no tragicznie się mylą. No, jeżeli by Rosja miała wygrać ostatecznie na Ukrainie, to cały czas będziemy zagrożeni tym szantażem, to cały czas Rosja będzie miała, trzymała klucz do europejskich gospodarek. Był czas na dywersyfikację, był czas na poszukiwanie innych źródeł dostaw. Polska tę lekcję odrobiła, niestety Europa nie, a na przykład Niemcy wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej się uzależniali od Rosji. Teraz jest po prostu czas, żeby przede wszystkim jak najbardziej, również w sensie militarnym, pomóc Ukrainie i to by nam rozwiązało znaczącą część problemu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał tytuł Człowieka Roku podczas trwającego właśnie forum ekonomicznego w Karpaczu. Padały też mocne słowa pod adresem Unii Europejskiej, a w zasadzie Niemiec. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że kanclerz Scholz bez owijania w bawełnę stwierdza, że Unia Europejska to ma być super państwo pod niemiecką wodzą o światowym znaczeniu. Czy zgadza się pan z tymi słowami?
No to kanclerz Scholz dokładnie to powiedział to wprost. Bo w Uniwersytecie w Pradze postawił takie tezy, że po pierwsze trzeba odejść od prawa weta. Mniejsze państwa w Unii Europejskiej mają nie być państwami pełnoprawnymi. Ma tutaj mieć miejsce dyktat tych mocniejszych państw, których decyzje mają nie móc być blokowane przez mniejsze państwa. I że Niemcy konkretnie są gotowe wziąć odpowiedzialność za Europę. To jest, trzeba przyznać, nie mogę inaczej powiedzieć niż dosyć typowej dla Niemiec przejaw buty i arogancji, bo właśnie bezpośrednio po tym, jak to niemiecka polityka energetyczna i próby narzucenia jej Unii Europejskiej, niekiedy udane, doprowadziła do tego problemu, jaki obecnie mamy i to niemiecka pazerność na to, żeby rozwijać sobie wysoką marżowość swojej gospodarki w oparciu o tani gaz z Rosji, doprowadziła do tego, że Rosja została najpierw wyhodowana, miała te środki, żeby budować swoją siłę militarną, no a potem stwierdziła, że skoro Europa, a zwłaszcza Niemcy są od niej energetycznie zależne, no to może sobie pozwolić na agresję na Ukrainę, no bo gdyby spotkała się z jakąś retorsją, sankcjami, no to zawsze może ten kurek przykręcić i tym sposobem wywrzeć nacisk na państwa. No więc po tej widowiskowej katastrofie polityki Niemiec ostatnich 20 lat, Niemcy mówią, że to one mają przewodzić i to, że to inni tych Niemiec mają się słuchać. Wydaje mi się, że to jest rodzaj ucieczki do przodu, że to jest rodzaj takiego no, szybkiego wyjścia z sytuacji, w której no, już Polska zdecydowanie, ale coraz więcej państw dostrzega, że to przywództwo niemieckie nie było wbrew temu, co swego czasu zresztą mówi Donald Tusk, błogosławieństwem dla Europy, tylko błogosławieństwem dla Rosji. I coraz więcej państw będzie chciało je kwestionować. Więc jest ostatni moment, żeby pewien projekt elegancko nazywany federalizacją Europy, ale tak naprawdę odebrania państwom, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, i zdominowania ich przez Niemcy, żeby go ten projekt jeszcze spróbować przeprowadzić, bo za chwilę będzie już za późno.
Zostawmy na moment naszych zachodnich sąsiadów. Panie ministrze, mamy już pewne kroki poczynione w celu tego, by kryzys mniej dotknął nas, Polaków. Są dopłaty do węgla, są dopłaty do gazu. Czy jakieś jeszcze kroki rząd przewiduje, by ułatwić nam przejście przez zimę?
No tu najpierw jakby faktograficznie ustalając, to co pan wymienił, to jest już trzeci ruch w tym kierunku, bo pierwszym była tarcza antyinflacyjna zimą tego roku i do tej pory utrzymywana. mamy, przypomnę, znacząco obniżone, nieraz do zera, stawki akcyzy VAT-u na nośniki energii. Ten ruch został wykonany już zimą tego roku i te niższe stawki są utrzymywane i będą utrzymywane, no, dopóki będzie taka potrzeba. Drugi krok, no to to wszystko, co powoduje, że Polacy mają więcej pieniędzy w kieszeni, że mogą sobie jakoś lepiej z tymi wysokimi cenami poradzić. No chociażby bezprecedensowa obniżka podatków, obniżka PIT-u do 12% głównej stawki, podwyższenie kwoty wolnej, podwyższenie płacy minimalnej, 13 emerytura, 14 i tak dalej, więc złagodzenie z drugiej strony, że pierwsze działanie, żeby te ceny tak nie rosły, drugie, żeby jak już i tak rosną, no to żeby Polacy mieli więcej pieniędzy, żeby mogli sobie z nimi poradzić. I trzecia to, o czym pan mówi, czyli dopłaty do różnych źródeł energii, co też niezwykle ważne, taryfa systemowa z dopłatą, więc nie tylko dopłaty dla tych, którzy indywidualnie się ogrzewają różnymi nośnikami energii, ale również dopłata do tego, żeby spółdzielnie mieszkaniowe, żeby zarządy budynków komunalnych nie podnosiły tak drastycznie czynszów dla osób, które tam mieszkają, i jeszcze dodatkowe wsparcie, czyli blisko 14 miliardów dla samorządu, dodatkowych pieniędzy. To są takie wolne pieniądze, można powiedzieć. To samorząd sam może zadecydować, na co pieniądze z tej puli przeznaczy. No, oczywistym celem wydaje się też pokrycie tych rosnących kosztów energii. I one rosną na całym świecie, rosną w setki i tysiące procent. A jak na razie, podkreślam, jak na te warunki, jak na tą skalę podwyżek ogólnoświatowych w Polsce, no, naprawdę obiektywnie trzeba przyznać, że nie wygląda to najgorzej. Znaczy oczywiście podwyżki są, oczywiście wzrost cen jest. To się nie da tak zrobić, że przy tej skali zjawiska na całym świecie to było w ogóle zupełnie bez efektu na Polskę, ale ten efekt został znacząco zminimalizowany i nie mówimy o podwyżkach rzędu kilka tysięcy czy kilkaset procent. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w przyszłości. Kluczowa będzie tutaj zima. My się zabezpieczyliśmy, mamy pełne magazyny gazu. Mamy zakontraktowany węgiel, który wraz z krajowym wydobyciem pokrywa największe historyczne, jakby taką najbardziej srogą zimę, jaką w ostatnich latach doświadczyliśmy. Ile wtedy ton węgla zużyliśmy, no to tyle mamy w krajowym wydobyciu plus zakontraktowane. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Sytuacja wojenna jest ze swej natury dość nieprzewidywalna, ale jak w miarę potrzeb będziemy dalej reagować. Jak też pokazuje budżet na przyszły rok, ponad 600 miliardowy, dbamy o to, żeby w kasie państwa były pieniądze, że pomimo tych obniżek podatków i tak budżet państwa rośnie i są możliwości, żeby takie działania dalej podjąć.
A jak pan ocenia propozycję szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wczoraj mówiła o tym, że Unia zaproponuje no choćby obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, czy wprowadzenie limitu cenowego na rosyjski gaz? Rosyjski gaz już nas nie bardzo interesuje, ale te ograniczenia zużycia energii elektrycznej, czy da się coś takiego odgórnie wprowadzić w Unii?
Tego nie wiemy tak naprawdę i tu trzeba by popatrzeć na szczegóły takiego rozwiązania, bo oczywiście pewna oszczędność energii w sytuacji, gdy ona jest bardzo droga, nie jest czymś głupim, nie jest czymś złym. W ogóle energię warto oszczędzać, w ogóle warto oszczędzać. Więc gdyby to miał być taki mechanizm, powiedzmy, miękki, który prowadzi do tego, żeby bardziej racjonalnie tą energię, która nie jest nieskończona i która jest bardzo droga, gospodarować, to czemu nie? Natomiast no, gdyby to miało oznaczać jakieś na przykład wyłączanie całych sektorów gospodarki, czy wyłączanie prądu w gospodarstwach domowych, no to na coś takiego nie będziemy się godzić. Jeżeli chodzi o kwestię limitu cenowego na rosyjski gaz, to tu się nie zgodzę z panem redaktorem, ona by nas bardzo interesowała z dwóch przyczyn. Po pierwsze, choć my gazu z Rosji nie sprowadzamy i Europa powoli coraz bardziej się od tego gazu odcina, no to jednak jego poziom cen na rynkach światowych wpływa na poziom cen gazu w ogóle, w tym gazu z innych źródeł, który kupujemy. Więc i te ceny wyższe, tym w ogóle ceny gazu na rynkach światowych wyższe i musimy większe koszty tych zakupów ponosić. No i druga rzecz, że to są pieniądze, którymi Rosja finansuje swoją machinę wojenną. Więc też chodzi o to, żeby, jeżeli tak jak mówiłem, najprostszym rozwiązaniem naszych problemów jest po prostu zwycięstwo Ukrainy, no to jednym ze źródeł, które do tego prowadzą, jest odcięcie Rosji od źródeł finansowania tej wojny i tutaj ograniczenie tych dochodów ze sprzedaży gazu byłoby dobrym ruchem.
Mamy ruch szefowej Komisji Unii Europejskiej, ale z drugiej strony ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ta reforma jak gdyby nadal czeka. Wiem, że polski rząd optuje za tym, żeby ten system zmienić, zreformować. Czy coś się dzieje w tym kierunku?
Tak, my zresztą w szerszej koalicji państw będziemy podnosić na szczeblu europejskim, żeby chociażby wprowadzić limit, górny limit tych cen uprawnień do emisji. Kiedy ten system był wprowadzany w życie i prognozowano, jakie one będą, to w tym roku, teraz w roku 2020, prognozowano, że one będą kilkukrotnie niższe niż teraz, jak się okazało, są. To jest ogromne obciążenie dla europejskiej gospodarki. To jest ogromne obciążenie, zwłaszcza teraz, kiedy no, koszty energii, te takie bazowe, zdecydowanie wzrosły, nośników energii. No, a do tego jeszcze Unia dokłada ten swój podatek, który je jeszcze sztucznie podwyższa. No, rozumiemy, że trzeba dbać o środowisko naturalne, o ograniczenie emisji. To jest rzecz oczywista i tutaj tego nikt nie kontestuje, no ale to nie może być szaleństwo, to nie może być dogmatyzm. To nie może, są takie głosy, że właśnie im więcej, tym lepiej, po prostu. Niech jeszcze więcej kosztują, no to będzie to tym droższe, to będzie mniej emisji, no ale tego rodzaju cele trzeba jednakże równoważyć z celami społecznymi, z celami gospodarczymi i również z tym, że
panie ministrze, czy mamy sojuszników w sprawie no, tego naciskania na reformę systemu?
Mamy, to jest na ten moment kilka państw, mam nadzieję, że tych państw będzie więcej, natomiast oczywiście po drugiej stronie też są znów duże państwa europejskie, to są, no i znów wracamy do tych nieszczęsnych Niemiec i ich energii windy. No ten pomysł, żeby oprzeć system energetyczny wyłącznie na odnawialnych źródłach energii niby, czyli nie tylko skasować energetykę węglową, ale również energetykę atomową, no prowadził do czego? Do uzależnienia od Rosji, no bo źródła energii odnawialnej są niestabilne i trzeba je podeprzeć jakimś takim pewnym źródłem energii i pozostawał na placu boju rosyjski gaz. A jednym z metod wymuszania tego OZE, takiego czystego OZE, że tylko OZE, a nie jako element uzupełniający miks, no to były właśnie te sztucznie zawyżane ceny innych źródeł poprzez zawyżane ceny praw do emisji. I tu nadal Niemcy oczywiście bronią tego systemu. Mam nadzieję, znów no, logika sytuacji po prostu. To już nie to, co ktoś sobie wymyślił, ale przebieg wypadków no, jest taki, że za chwilę europejska gospodarka zacznie drastycznie przegrywać konkurencję na rynkach światowych. Europejskie firmy przemysłowe, wysokoenergetyczne będą padać. I w ich miejsce będą wchodzić firmy chińskie, wietnamskie, z Bangladeszu, które produkują i emitują 5 razy tyle. A będą produkować produkty na użytek tego samego europejskiego konsumenta. Więc gdzieś jakby trzeba zachować zdrowy rozsądek, bo oczywiście dobrze, jak europejska fabryka produkuje niskoemisyjnie, ale jak winie tego, żeby to było tak jeszcze bardziej niskoemisyjnie, takiej podniesiemy koszty, że ona upadnie, to w jej miejsce na rynek wejdą produkty fabryki wysokoemisyjnej gdzieś ze świata, w którym ten system handlu uprawnieniami nie obowiązuje. No i ta logika jest nieubłagana. Jestem przekonany, że w końcu te fakty jakby no trafią. I te zapędy polityczne i ideologiczne akurat, no bo niestety za wielu te kwestie związane z emisją CO2 stały się ideologią, która nie podlega racjonalnemu dyskursowi, że tu jednak fakty zwyciężą.
Mówimy sporo o naszym zachodnim sąsiedzie, to porozmawiajmy teraz o temacie, który opozycja nazywa tematem zastępczym i tematem, który ma przykryć inflację, czyli o reparacjach. Czy doczekamy się tych pieniędzy? Kwota olbrzymia, ale czy w ogóle warto było podejmować ten temat w tym momencie? Reparacje dla Polski 6 200 000 000 000 zł.
Znaczy, no, trzeba powiedzieć jedno. Faktycznie niedobrze, że one są podejmowane w tym momencie, w tym sensie, że one powinny być podjęte 30 lat temu. Odtajnione już dokumenty dyplomacji niemieckiej z czasów negocjacji dotyczących połączenia Niemiec, traktatu o dobrym sąsiedztwie polsko-niemieckiego i tak dalej, pokazują, że Niemcy wtedy sami przygotowywali się, że strona polska w negocjacjach ten argument może podnieść. No ale skoro nie podniosła, no to przecież nie będą się Niemcy upominać o to, żeby zaszkodzić swojemu interesowi. I wtedy oczywiście największe błędy zostały poniesione. Pamiętamy te sceny, jak tam premier Mazowiecki z Helmutem Kohlem padali sobie w objęcia i tak dalej. Tylko za tymi objęciami po stronie niemieckiej było twarde i konsekwentne zabieganie o interes narodowy Niemiec, czego nie można powiedzieć o stronie polskiej. Więc najwyższy był czas, żeby do tego tematu wrócić, bo on nie został załatwiony w żaden sposób. Nie jest prawdą, że Polska w jakikolwiek ważny czy wiążący sposób się zrzekła tych reparacji. Tam podawane są różne akty, ale które w sposób oczywisty nie mają mocy prawnej traktatu międzynarodowego. W związku z czym reparacje Polski się należą. Oczywiście nie mamy narzędzi nacisku, żeby je na Niemczech wymusić. W związku z czym pewnie nie szybko je zobaczymy. ale te sprawy trzeba stawiać. No Niemcy konsekwentnie przez 50 lat po II wojnie światowej stawiali sprawę zjednoczenia Niemiec. I pewnie w roku 60, 70 ktoś by powiedział, że gdzie tam sowieckie dywizje w NRD, to w ogóle abstrakcja, mrzonki. Nie ma w ogóle co stawiać tej sprawy, ale sytuacja się zmienia, sytuacja geopolityczna się zmienia i różne są, pojawiają się możliwości, natomiast no, oczywiście nie pojawią się dla kogoś, kto nawet nie próbuje, kto nawet nie sygnalizuje, nie stawia na arenie międzynarodowej, że taka kwestia istnieje. No i jeszcze ostatnia rzecz, jest też coś takiego jak wygaszanie pewnego rodzaju roszczeń czy praw w wyniku tego, że strona uprawniona ich nie podnosi. O nich nie mówi, krótko mówiąc, tak? No bo mija tam 100 lat i rzecz staje się...
No, nie była, my, nie jest to, my nie o tym, my o tym, my o tym mówimy, panie ministrze. Jeszcze króciutko jedno pytanie. Czy hipotetycznie wybory w przyszłym roku, Prawo i Sprawiedliwość zostaje opozycją? Czy myśli pan, że koalicja, czy rządzący prawdopodobnie wtedy z Platformy Obywatelskiej będą podejmowali dalej ten temat i będą ciągnąć dalej sprawę reparacji?
Mam tutaj najdalej idące obawy. No. Polityka Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska osobiście. Jest to takie popularne, to jego wystąpienie na zjeździe partyjnym CDU-PSU, no, w którym jest to Für Deutschland pada, ale tam nie chodzi o Für Deutschland, chodzi o całą wypowiedź Donalda Tuska. Czyli on właśnie na przykład tam mówi, że ta polityka Niemiec była błogosławieństwem dla Europy. No, dokładnie ta polityka, która doprowadziła do agresji Rosji na Ukrainę i uzależnienia Europy. No, mówiąc krótko, w tych stosunkach polsko-niemieckich, dopóki po stronie opozycji dominującą partią jest Platforma Obywatelska, a liderem opozycji jest sam Donald Tusk, mam poważne wątpliwości, czy są w stanie postawić jakikolwiek polski interes i polską sprawę w sytuacji, gdy jest ona sprzeczna z interesem niemieckim. No mówiąc krótko, zawsze wobec interesu niemieckiego byli niezwykle miękcy, a wręcz go realizowali po prostu. I obawiam się, że w tej sytuacji, jakby w tej sprawie byłoby tak samo.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Minister Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, prosto z Karpacza, tam trwa 31. Forum Ekonomiczne. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.